Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milcarek i Michał Barcikowski. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry Państwu.
Będziemy dzisiaj rozmawiali o sprawie, która nam się zmogła, tak społecznie. Czasami tak staramy się rozmawiać o czymś, co z jednej strony staje się bardzo gorącym tematem, a my zwykle trochę chłodniej o tym próbujemy rozmawiać. Więc dzisiaj będziemy rozmawiali o takim czymś, co jest określane skrótem LGBT i są jeszcze dalsze litery, ale w tej chwili chyba Q jeszcze, coś tam się jeszcze różne uwzględnia.
LGBT plus chyba jest
chyba
obecnie
obowiązujący
zapis.
W razie jest to ten skrót, który, jak to skrót, ma różne swoje rozwinięcia i generalnie wskazuje na, właśnie zaraz będziemy starali się ustalić, co dokładnie, prawda, bo w samej nazwie chodzi po prostu o szereg, jak się mówi, różnych skłonności, czy jak sami zainteresowani to przedstawiają, orientacji, które są generalnie, mają wspólne to, że nie są heteronormatywne. Tak. Chcemy porozmawiać o tym zjawisku, tym fenomenie, o jego przełożeniu się na różne sytuacje społeczne dzisiaj, ale trzeba by było zacząć od rzeczy zupełnie podstawowej i chyba w całym tym zjawisku, no na pewno, może nie najważniejszej, ale naprawdę mającej zupełnie fundamentalne znaczenie. Mianowicie odróżnieniu tego, czy gdy mówimy o gejach na przykład, prawda, już używa się tego określenia, ruch gejowski, czy teraz właśnie częściej już używa się tego skrótowca LGBT, trochę to szersze ma być zjawisko, czy wtedy po prostu mówimy o ludziach i o grupie ludzi, którzy w ciągu wieków są znani z tej właśnie skłonności czy przypadłości, która dotyczy ich życia seksualnego. Tak, tak trzeba by było jakoś to generalnie opisać. Bo samo to zjawisko, sama ta skłonność, prawda, zanim przybierze jakikolwiek wymiar społecznego ruchu działania, no to jest po prostu kwestią jakiegoś, no właśnie, to dyskusja, skąd się biorącego, czy jak uwarunkowanego, ale jakiegoś elementu w życiu, no, osobistym, w życiu pewnie też i moralnym człowieka, wpływ na jego decyzje, na jego drogę życiową, na trudności, z którymi musi się mierzyć, najpierw te wewnętrzne, rozpoznanie, kim jest, co w życiu chce robić, z kim się związać, prawda, a potem no, społeczne, prawda, co to znaczy również w jakimś jego życiu zawodowym. To jest, jakby to powiedzieć, w tej perspektywie jeden z, ale wiemy, że bardzo skądinąd, z jednej strony mniejszościowy, ale z drugiej strony dotkliwy, trudny, tak, dla samego zainteresowanego, jak i dla wspólnoty, trudne zagadnienie, prawda? I teraz każdy z nas wie, że bez trudu możemy wskazać w ciągu wieków zarówno słynne, tak, no pewnie najłatwiej, słynne przypadki, tak, słynnych ludzi, którzy z tym się mierzyli w swoim życiu, tak, zarówno takich, którzy byli, jakby to powiedzieć, jakoś tam głęboko przekonani, że to jest ich jakaś najgłębsza natura, że to właśnie jest ich właściwe życie, ale też i takich, którzy się z tym mierzyli jako trudnością, jako jakimś moralnym obciążeniem, no czymś, jakby to powiedzieć, porównywalnym, nie chcąc tu w żaden sposób tworzyć z tego się obciążenia, no ale powiedzmy, że dla części osób to w sposób ewidentny przeżywane jak, nie wiem, jak konieczność uczestniczenia w klubie anonimowych alkoholików, to znaczy no, zmaganie z jakimś obciążeniem, które w człowieku jest i z którym musi sobie radzić, równocześnie samo to obciążenie nie jest niczym, co go powinno piętnować, wyłączać, ale już na przykład zespół działań, tak, z tym związanych jest problematyczny. Więc tak jakby to mamy po jednej stronie, tak? Taki, jakby to powiedzieć, zawsze istniejący, zawsze dający się w różny sposób wskazać, wymierzyć może też układ ludzkich zachowań. Ale po drugiej stronie mamy zjawisko rzeczywiście nowe i nowoczesne, prawda? Czyli coś, co byśmy nazwali jakimś politycznym homoseksualizmem, tak? To znaczy przekonaniem, że należy stworzyć pewien ruch społeczny, który zapewne nie jest już złożony wyłącznie z osób osobiście zainteresowanych, ale także tych, którzy uważają, że obecność, istnienie osób o takiej skłonności powinno wpłynąć na gruntowną przebudowę życia moralnego, życia społecznego całej wspólnoty, całych wspólnot. No to jest rzecz nowa, prawda?
To znaczy nowa, nie jest nowy na pewno społeczny wymiar ludzkiej seksualności, tak żeby już zacząć na zupełnie podstawowym poziomie, bo jakby to powiedzieć, no jej cechą, nie chcę powiedzieć konstytutywną, jedną z pewnych naturalnych konsekwencji tego, że człowiek jest istotą seksualną, jest to, że swoją seksualność no, realizuje z drugą osobą. Najczęściej, więc już choćby w tym sensie trudno ludzką seksualność, czy orientację seksualną, czy skłonności seksualne uznać za wyłącznie prywatną sprawę danego człowieka, zwłaszcza jeżeli on chce je realizować, mówiąc wprost. A jeżeli dotyczy więcej niż jednej osoby, to w jakimś sensie no, staje się zjawiskiem społecznym, a zatem zjawiskiem, no, które podlega jakimś regulacjom społecznym, normom społecznym, przyzwoleniu społecznemu, ostracyzmowi społecznemu. Na pewnym poziomie wchodzi też prawo, ponieważ jest to sfera życia, w której człowiek wobec drugiego człowieka otwiera się w sposób możliwie najszerszy. Pozwala sobie na bycie bezbronnym wobec drugiego człowieka. Dopuszcza go do swojej intymności, ryzykując, niezależnie od tego, jak to życie seksualne jest realizowane, no, ryzykując krzywdę. Tak? To jest źródło największego naturalnego szczęścia człowieka. Równocześnie jest to obszar, w którym człowieka można chyba najbardziej zranić, zniszczyć, dotknąć, złamać. Może być wyrazem miłości, a może być wyrazem nienawiści. Tak? Może być narzędziem budowania czegoś dobrego, a może być narzędziem niszczenia po prostu człowieka w taki najbardziej ohydny sposób. W związku z tym, no, jakby to powiedzieć, pewien wymiar społeczny ludzkiej seksualności zawsze był obecny. Pewna naturalna konsekwencja ludzkiej seksualności heteroseksualnej, jaką jest możliwość płodzenia potomstwa, no, generował kolejne konsekwencje społeczne. Tak? Instytucje rodziny, instytucje macierzyństwa, ojcostwa, wychowania dziecka, opieki nad dziećmi. W związku z tym, no, to jakby to powiedzieć, zawsze było jakoś tam regulowane i w tym sensie oczywiście nie jest niczym nowym. Jeżeli coś jest nowe, to wpisanie tego, mówiąc takim brzydkim żargonem, w dyskurs emancypacyjny. Tak? To znaczy no, cechą naszej kultury, nawet nie ostatnich kilkudziesięciu lat, można sięgać głębiej, a niektórzy by powiedzieli, że w ogóle jest to cecha kultury zachodniej, jest poszanowanie autonomii osoby ludzkiej. Znaczy, że osoba ludzka ma pewne prawa. Tak? Z tego tylko i wyłącznie względu, że jest osobą ludzką i społeczność te prawa powinna szanować. W związku z tym to zawsze będzie, u nas zawsze będzie tam na przykład ambiwalentny stosunek wobec władzy, prawda, inny niż chociażby w cywilizacjach dalekiej Azji. U nas to, co władzy wolno, na ile ona może ingerować w życie jednostki, zawsze jest tym momentem trudnym, z którym my się zmagamy.
W sumie teologii, czyli rzucając się bardzo daleko w przeszłość, święty Tomasz z Akwinu powiada z jednej strony, że prawo, mówimy teraz o prawie ludzkim, prawie stanowionym, nie jest od tego, żeby ścigać każdą wadę, czy każde nawet przestępstwo, mówię o przestępstwie moralnym, a równocześnie nie jest też od tego, żeby wymagać wszystkich cnót. Więc oczywiście istnieje tutaj pewien zakres, który w prawie i w związku z tym także w interwencji państwa jest no, jakby zostawiony na marginesie. W to się nie wchodzi. Tak? Takie zupełnie fundamentalne rzeczy jak obrona życia obywateli to oczywiście gdzieś tam w centrum tego się znajduje. Szereg innych praw, które są z tym jakoś mocno związane, ale już na przykład jakoś tam dalej regulowanie wszystkich przestrzeni, wszystkich wyborów i tak dalej jest już bardziej problematyczne. I teraz zapewne między innymi tutaj też pojawia się ta, może znowu nie nowość, ale problem, który jest dzisiaj intensywnie dyskutowany, prawda? Bo taką specyfiką, właściwością tego ruchu LGBT jest taka ewolucja. Ja bardzo dobrze pamiętam, choćby nie sięgając do jakichś źródeł wykraczających poza moje własną możliwości, własnej pamięci, że jeszcze powiedzmy te lat 20 parę, trochę więcej w Polsce, nikt nie mówiłby o tak daleko idących regulacjach prawnych, które się nazywa równościowymi, tak? O których się mówi, tak? Jeszcze nie wiem, tam gdzieś tam w latach 90. jeśli w polskich mediach otwierały się dyskusje na temat jakiegoś uwzględnienia, tak, w prawie trudności i problemów aktywnych homoseksualistów, to ich oczekiwania szły zdecydowanie mniej niż
to, aczkolwiek w pracach nad konstytucją, która ostatecznie została uchwalona w 97 roku, jeżeli w tej konstytucji zapisano, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, prawda, czyli tak, zdecydowano się to podkreślić, tak, no to takich rzeczy nie wpisuje się do aktu konstytuującego wspólnotę polityczną, jeżeli one nie są kwestionowane przez kogoś. I w związku z tym, jeżeli nie chce się za pomocą aktu konstytucyjnego konstytuującego społeczność polityczną ich ochronić, tak? Przed jakimiś tutaj rewolucjami czy burzami. Niemniej, to zawsze jest reakcja to na, prawda, na coś, prawda?
Niemniej to stopniowanie, ewolucji, to, tak, to możemy mówić, że oczywiście to jest raczej pewnie element jakiejś, albo jeden powie, strategii uzyskiwania efektów, tak, jakichś politycznych, albo ktoś inny powie, że jest równolegle do tego po prostu, no jakby to powiedzieć, zwiększanie tego poczucia tego, kim się jest przez to środowisko, no, że jakby ono wraz z pewnym ośmielaniem się, tak, czy właśnie pewną emancypacją ma również inne oczekiwania, które coraz bardziej przyjmują charakter takiego postulatu, no, jako równość to równość. To znaczy, że jakby nigdzie nie dokonujemy żadnego zróżnicowania i że w takim razie każdy związek, no właśnie, skąd to się swoją drogą bierze? Czy to jest taki gdzieś tam w definicji takie założenie, że każdy właściwie związek o charakterze seksualnym powinien być w jakimś sensie chroniony, rejestrowany, ma możliwość rejestrowania? Nie każdy powinien być rejestrowany, no bo to wręcz odwrotnie. Wiele ruchów liberalizujących w przeszłości dążyło do tego, żeby właśnie tutaj wszystkie te możliwości, jak się kiedyś mówiło, wolnej miłości, tak, były za...
Znaczy to jest jeden z paradoksów swoją drogą tego. My trochę skaczemy po tych tematach, ale jak już tego dotknąłeś, postulat małżeństw homoseksualnych, tak, czy też jak to te środowiska określają, równości małżeńskiej, pojawia się wtedy, kiedy małżeństwo heteroseksualne od dziesięcioleci jest pogrążone w głębokim kryzysie, który objawia się po prostu tym, że ludzie
nie chcą zawierać
małżeństw. Tak? No, ja już pewnie w tym programie też taką statystykę podawałem, że o ile na Zachodzie pod koniec lat 60. mi chodzi o rząd wielkości w tej chwili, nie wiem, 80% mężczyzn pomiędzy 25 a 60 rokiem życia pozostawał w związku małżeńskim, w tej chwili jest to około połowy, tak, czy nawet mniej niż połowa, czyli pewien styl życia, który był normalny, tak, w tym sensie, że poza ludźmi, którzy
dokonywali jakiegoś
że generalnie to była naturalna, pewna naturalna droga podejmowana przez niemal wszystkich, tak, na pewnym etapie swojego życia, w tej chwili jest to jedna z alternatyw, ludzie nie chcą zawierać małżeństw. Wcale nie jest to rekompensowane liczbą związków niemałżeńskich, tak, ale monogamicznych i tak dalej. Nie ma tutaj takiego przełożenia, że po prostu ludzie nie potrzebują papierka, ale i tak żyją razem, są sobie wierni. Nie, to po prostu ludzie nie zawierają małżeństw, coraz rzadziej są sobie wierni, coraz rzadziej pozostają w trwałym związku, rodzi się w związku z tym coraz mniej dzieci. Zanika też ich życie seksualne, bo to jest generalnie tak, że pozostawanie w stałym związku sprzyja częstotliwości kontaktów seksualnym, więc mamy do czynienia generalnie z głębokim kryzysem, czy zanikiem, czy atrofią wręcz relacji uczuciowych, erotycznych, seksualnych pomiędzy mężczyznami a kobietami, przynajmniej w naszej kulturze zachodniej. Nie wiem, czy czeka nas jakaś redefinicja, czy w każdym razie wydaje się, że pewien model życia zanika, tak? Niezależnie od tego, jak to oceniamy, sam fakt zaniku tego modelu życia jest faktem. No i na tym tle, jakby to powiedzieć, mamy taką bardzo zażartą, ostrą walkę o to, żeby małżeństwem można było nazwać również związek, no nie kobiety i mężczyzny, tylko dwóch mężczyzn na przykład, prawda, czy dwóch kobiet, która to możliwość, tam jeżeli jest taka prawna możliwość prowadzona, to spośród członków tej społeczności ona w praktycznym wymiarze interesuje, w sensie tych, którzy chcą skorzystać z tej możliwości w swoim życiu, dotyczy jakiegoś niewielkiego zupełnie procenta, w sensie liczbowym to jest zjawisko całkowicie znikome i marginalne, choć ono oczywiście jest bardzo mocno obecne w przestrzeni publicznej, w kulturze, eksponowane i tak dalej. My czasami mamy wrażenie, jakby to byli jedyni ludzie, którzy celebrują małżeństwo, tak? I małżeństwo, oczekują, wierność, to. Całą tą otoczkę popkulturową związaną ze ślubem. No, mam wrażenie, że to jest walka jednak o pewien symbol, tak? O obalenie pewnego symbolu. Natomiast dzieje się to wszystko generalnie w czasie, kiedy małżeństwo przestaje odgrywać tak zasadniczą rolę, jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu.